uśmiechem na twarzy.
Tematem dzisiejszej audycji dla dzieci, która potrwa dłużej niż zwykle, jest ogólnie biorąc przyroda. Natomiast nieco dokładniej pole i las, chomikowa rodzinka oraz słońce. Po piosence mówiącej o tym, co dzieje się za lasem, będzie wierszowana opowieść o chomikowej rodzinie. Autor, Felix Dangel, przed rymowanymi zwrotkami zamieścił taki oto wstęp napisany prozą. Chomik inaczej się nazywa skrzeczek albo piesek ziemny. Jest wielkości malutkiego pieska. Ma 25 cm długości, posiada ogromne torebki policzkowe. Chomiki zamieszkują stepy i pola. Żywią się głównie roślinami, zwłaszcza ziarnem zbożowym, grochem, bobem. Na zimę znoszą w torebkach policzkowych zapasy, których gromadzą nieraz do kilkudziesięciu kilogramów. Takie drobne ciekawostki o chomikach zamieścił autor we wstępie. Od siebie dodam do tego wyjaśnienie, co oznacza skrót KKO, pojawiający się w kilku ostatnich zwrotkach. KKO to Komunalna Kasa Oszczędności, instytucja oszczędnościowa, która istniała w Polsce międzywojennej. A teraz już chomikowa rodzinka opowiedziana wierszem. Felix Dangel, chomikowa rodzinka. Hen za wulką głodową, trochę w lewo od młyna, zamieszkała na polu chomikowa rodzina. Wdowa, pani Gryziołek, ot, poznajcie ją sami, zamieszkała w Leszczynie z dwoma swymi synkami. Jeden, Pracek, miał imię, bo był pilnym chłopakiem. Drugi, Urwis i Leniuch, więc nazwano go Świstakiem. Kiedy słonko zaświeci nad głodową, nad wulką, Świstak rusza na spacer. Pracek chadza na pulko. Hej, zapewne to miło iść na przełaj przez pola, śpiewać, skakać i świstać, kiedy tylko ci wola. Tam nad Modrą, nad Strugą, poprzedrzeźniać słowika, tu znów w trawie zielonej ścigać pasikonika. A gdy słońce na niebo wytoczyło się złote, lec swobodnie, beztrosko, pod zielonych traw płotem. Pewnie, że to jest miło święcić wciąż złote gody, gdy się złota ma zapas, gdy się jeszcze jest młodym. Lecz gdy w chacie jest bieda, gdy brak ziarna dokucza, lepiej wziąć się do pracy. Tak nas mądrość poucza. Więc gdy Świstak biegł w pole, tak jak możni junacy, Pracek zginał swe plecy przy mozolnej, przy pracy. Już od świtu syn starszy wdowy po imć chomiku biegał z mieszkiem po polach w swym wytartym płaszczyku. A tu raz mu przy pracy, kiedy zbierał ziarenka, zaćwierkała nad uchem pliszka, płocha panienka. Pracku, po cóż twa praca, po cóż trudy? Przechera tak nad głową mu ćwierka, a on zbiera i zbiera. W pracy schodził mu dzionek, a wieczorem z mieszkami wracał sobie do domu, krocząc między bruzdami. Raz, gdy z codziennym zbiorem iść do domu zamierzał, spotkał w polu przy lesie eleganta, imć jeża. Rzuć no mieszki swe, Pracku, i pójdź bawić się z nami. Brat twój, Świstak, urządza dzisiaj koncert z żabami. Będą świerszczów skrzypeczki, tańce wuja bociana, potem kretów popisy. Pochulamy do rana. Nie, dziękuję, rzekł Pracek. Mnie nikt w pracy nie wstrzyma. Nie za długo już jesień. Po niej przychodzi zła zima. Trzeba zbierać, gromadzić zapas większy do chatki, by starczyło na pokarm dla nas i dla mej matki. Kto tam chce, niech się bawi. Kto tam chce, niechaj hula. Praca tylko nas żywi, jak powiada Matula. Skinął główką i poszedł drogą krótszą przez lasek. Wtem mu drogę zaleciał nocny birbant pan Gacek. Hej, chomiku, hej, Pracku, pójdźże razem na gody, żeby dzisiaj dać mają jakiś koncert u wody. A niech dają koncerty, Pracek na to odpowie, żeby zimę przedrzemią, więc im zapas nie w głowie. I tak co dnia, choć pokus namów zewsząd miał dosyć, nie przestawał w swej pracy ziarna znosić i znosić. Cóż się stało z Świstakiem? Różnie ptaki mówiły. To wędrował wśród ludzi, to go żółwie gościły. Był na każdym odpuście. Ciął w sobótki chołupca, choć go mądre świetliki zawsze miały za głupca. Gdy wesele odprawiał stary zając dla dzieci, gdy się sowy kumały, Świstak wszędzie poleciał. Choć mu stary szczur polny, ojciec chrzestny Świstaka, wciąż o pracy wspominał, narzekał na chrześniaka. Świstak, jako to Świstak, w noc się zaśmiał szczurowi, aż ten ręce załamał. Niech no jeno kto powie. A tymczasem zasnęły żaby śpiewki po wodach, zając przeniósł się w lasy i zapomniał o godach. Bocian stary z rodziną w ciepłe się wyniósł kraje, bo mu doktor zalecił, niech pan tu nie zostaje. Jeż elegant w swej norze zasnął liściem przykryty. Świstak chadzał po polach, samotnością przybity. Śnieg przyprószył drożyny, mróz z łąk i pól przepędza. Z kim się bawić? Z kim hulać? Głodno, chłodno, i nędza. Pomyślał wtedy Świstak o ciepłej małej chatce, o swym bracie, o Pracku i o starej swej matce. Brnie przez pola śniegowe, wiatr mu zrywa kapotkę. Omal go pies nie zagryzł, gdy go dopadł w opłotkach. Zbłądził. Drogi zawiało, więc przykucnął pod krzakiem. Tylko zżółkły liść szumiał nad Świstakiem, biedakiem. I gdy smutny tak siedzi, jadą sanie drożyną. Kobiecina w kabuzie, kryta sutą szubiną. Przy niej pan, jaki dziarski, odzian w piękne lisiury, sanie w złotych brzękadłach, a w zaprzęgu dwa szczury. Hejże, państwo łaskawi, dobrodzieje kochani. Cóż to? Matka? Brat Pacek? Czyż mnie ślepko nie mami? Tak, to oni, najbliżsi. Poratujcie Świstaka. Przygarnęli do serca. Utulili biedaka. Cóż, Świstaczku, co z tobą? Gdzież wesoła twa mina? Gdzie grono twych przyjaciół? Pyta czuła rodzina. Prześwistałem ja wiosnę, prześwistałem i lato. Mróz, głód, nędza, wędrówka mej swawoli zapłatą. Za to widzę, że u was znaczne jakieś poprawy. Kto przez lato pracuje, ten ma zimą zabawy, tak mu matka odpowie. I ty nie miałbyś mało, gdybyś zechciał pracować i odkładać w kakao. A gdy znowu wiosenka zawitała nad wólką, już obydwa chodniki biegły pracować w pulko. Już żadnemu nie grożą zimy, głody i mrozy, bo co który zarobi, to w kakao odłoży. Nawet stary szczur polny, co był kumem gryziołków, łapki wesół zaciera. Nie mam chrzestnych matołków. Matka ziarna i grosze na książeczkę odkłada, mówiąc, domek nam nowy stawiać chyba wypada. Dobrze się nam powodzi, lecz w tym zasług niemało. Trzeba przyznać, ma przecież mądry zakład kakao.
Na łąkę pod słonkiem wędrują obłoki, tu stadko baranków, owieczka znów tam. Na niebie wysokim wiatr czesze im loki i pieśń o poranku na liściach im gra. Na łące pod słońcem wiatr tańczy wśród chmur. Wesoły szuł koncert, spodobał się mu. Na łące pod słońcem powietrze aż drży. Promyków zające hasają jak skry. Na łące o świcie obudzi się życie i barwne motyle otoczą cię w krąg. Na łące o świcie świat bajki ujrzycie, czas płynie najmilej pod słonkiem wśród łąk. Na łące pod słońcem wiatr tańczy wśród chmur. Wesoły szuł koncert, spodobał się mu. Na łące pod słońcem powietrze aż drży.
Po piosence śpiewanej przez Magdę Durecką przejdziemy już do słońca. Jest ono piękne i radosne, ale wymaga też ostrożności.
Mity greckie, zebrane przez Grzegorza Kazdepkę, opowiada Grażyna Barszczewska.
Uwaga na słońce! Kiedyś to wynalazcy mieli fajne życie. Nic przecież jeszcze nie było wynalezione.
No, z tym nic, to chyba przesada. No, ale nie było na przykład takich przedmiotów jak siekiery i piły. A wiecie, kto wynalazł pierwszą na świecie siekierę? Dedal. A piłę? No, też Dedal. No, Dedal to w ogóle był zdolny facet. Nie dość, że wynalazca, to na dodatek rzeźbiarz i architekt. Architekt, czyli ktoś, kto projektuje różne budynki i, no, dajmy na to mosty. Co robi rzeźbiarz? No, nie muszę wam tłumaczyć. No, po prostu rzeźbi. Z tym, że rzeźby Dedala były doskonałe. Gdy pewnego razu wyrzeźbił posąg, który miał stanąć w świątyni, kapłani na wszelki wypadek związali go łańcuchami, żeby nie uciekł. Wyobrażacie więc sobie, jak zdolnym rzeźbiarzem musiał być Dedal. W momencie, gdy rozpoczyna się ta historia, Dedal mieszka wraz z synem Ikarem na wyspie Krecie. Dobrze im się tu powodziło, bo król Krety, Minos, niezwykle sobie cenił kunszt Dedala. Wielokroć już korzystał z jego pomysłowości. A jednak Dedal marzył, aby opuścić gościnną wyspę i powrócić do rodzinnych Aten. Tyle już lat przebywał poza swoim ukochanym miastem, nie widział bliskich i przyjaciół. Ale Minos nie chciał, aby Dedal opuścił jego królestwo. Dlaczego? A któryż władca pozbyłby się chętnie tak zdolnego człowieka? W pewnym więc sensie zarówno Dedal, jak i jego syn Ikar byli niewolnikami króla Minosa. A jeżeli nie można robić tego, na co się ma ochotę, to nie cieszą ani zaszczyty, ani bogactwa. Mam pewien kłopot, powiedział któregoś razu król Minos, stając przed Dedalem. Musimy coś zrobić z Minotaurem. Minotaur był straszliwym potworem, nękającym w tym czasie mieszkańców Krety. Już sam jego widok budził strach. Potężnie zbudowany stwór o ludzkim ciele i byczej głowie musiał robić na wszystkich makabryczne wrażenie. Tym bardziej, że Minotaur żywił się ludzkim mięsem i żaden z śmiałych nie próbował nawet z nim walczyć. No, nie możesz wysłać żołnierzy i po prostu zgładzić potwora? Zapytał Dedal. Nie mogę. Minos tylko wzruszył ramionami. Plotka głosiła, że Minotaura urodziła żona Minosa i prawdopodobnie z tego względu król nie chciał go zabić. Władca Krety nie mógł jednak pozwolić, aby potwór bezkarnie buszował po jego królestwie. Wspólnie z Dedalem obmyślili, że trzeba wybudować potężny labirynt. Uwięzi się Minotaura w środku, myślał Minos. A jak ktoś będzie na tyle głupi, by wchodzić do labiryntu, to trudno jego sprawa. A jeśli zbuduję labirynt, będę mógł wyjechać do Aten? Zapytał Dedal. Porozmawiamy o tym później, mruknął wymijająco Minos. Nie minęło kilka miesięcy i ogromny labirynt był gotowy. W jego wnętrzu, odcięty od wolności tysiącem korytarzy i zakrętów, krążył żądny krwi ludzkiego mięsa potwór. Od czasu do czasu jakiś niezbyt roztropny mieszkaniec Krety zapuszczał się w głąb labiryntu, wiedziony ciekawością, czy też może chęcią udowodnienia, że nie straszne mu żadne potwory. Jednak nikt nigdy stamtąd nie wyszedł. Kiedy będę mógł wrócić do Aten? Po ukończeniu prac każdego dnia pytał Dedal. Lecz wciąż otrzymywał tę samą odpowiedź. Jeszcze nie teraz. I w końcu Dedal zrozumiał, że Minos nigdy nie zechce wypuścić go z Krety i że jedyne, co mu pozostało, to ucieczka. Może zbudujemy łódź? Zaproponował Ikar, stając wraz z ojcem nad brzegiem morza. Złapią nas, odpowiadał zamyślony Dedal. Patrzył na upstrzone obłokami niebo, na słońce, które chowało się za horyzontem, na ptaki krążące nad spienionymi falami. Aż wreszcie wpadł mu do głowy pewien pomysł. Po powrocie do domu natychmiast zamknął się w swojej pracowni. Coś tam liczył, rysował, wymierzał, coś strugał, zbijał, wiercił. I tak całymi dniami bez przerw na posiłek czy sen. Po domostwie rozchodził się zapach topionego wosku. Wszędzie unosiły się całe masy piór, przeganianych tam i z powrotem przez podmuchy wiatru. Co to będzie? Pytał zaintrygowany Ikar, stając pod przymkniętymi drzwiami pracowni.
Zobaczysz,
– odkrzykiwał zapracowany Dedal. Na razie jednak nikomu ani słowa. Pewnego poranka Dedal obudził Ikara wcześniej niż zwykle i pokazał mu swój najnowszy wynalazek. Dwie pary potężnych skrzydeł. Wystarczyło przywiązać je do ramion i w drogę. Jak je zrobiłeś? – dopytywał się oszołomiony Ikar. Po prostu – odparł z dumą Dedal. Do drewnianego drzewca przylepiłem woskiem pióra i już. Ikar nie mógł oderwać oczu od skrzydeł. Gładził je delikatnie dłonią, jakby były czymś żywym, czymś, co czuje. Ledwo słuchał instrukcji i rad ojca, zafascynowany jego nowym dziełem. Ach, gdyby Dedal zauważył wtedy, w jakim stanie jest jego syn. No ale i Dedal był podniecony perspektywą lotu. Wreszcie miało spełnić się jego marzenie.
Kiedy lecimy?
Tylko tyle chciał wiedzieć Ikar. Natychmiast, odpowiedział Dedal. Nie ma na co czekać. Najszybciej, jak się tylko dało, spakowali parę drobiazgów, coś do jedzenia, picia i obarczeni potężnymi skrzydłami ruszyli na skaliste urwisko nad brzegiem morza. Całe miasto jeszcze smacznie spało, więc nikt ich nie zauważył. Pamiętaj, mówił Dedal, przypinając Ikarowi skrzydła, nie leć za nisko, żeby fale nie zmoczyły piór, ale i nie leć też za wysoko, żeby słońce nie roztopiło wosku. Dobrze, dobrze, potakiwał Ikar, lecz widać było, że tylko jednym uchem słucha ojca. Myślami szybował już wysoko, wyżej niż ptaki, wyżej niż chmury, wyżej niż... No to co, lecimy? Dopytywał się niecierpliwie. Dedal westchnął. Raz jeszcze rzucił okiem za siebie na uśpione miasto, na cichą Kretę, na królewski pałac, w którym przeżył tyle szczęśliwych chwil. Nie czas jednak było na wspomnienie. Słońce coraz mocniej zacznie palić, a wtedy z ucieczki nici. Lecimy, powiedział i rzucił się odważnie ze skalistego urwiska. Pióra załopotały na wietrze. Kilka z nich opadło na spienione fale, zmagające się z brzegiem. Dedal machał ramionami najsilniej, jak potrafił. Czuł suchość w gardle. Wiatr mierzwił mu brodę, ale wreszcie poczuł, że leci. Hurra! Krzyknął uradowany. Hurra! Odpowiedział mu gdzieś z wysoka głos syna. Dedal spojrzał zaniepokojony do góry. Ikar leciał wysoko, zbyt wysoko. Z tej odległości wyglądał jak potężny ptak krążący nad chmurami. Uważaj! Chciał krzyknąć Dedal, lecz głos zamarł mu w krtani. Z góry, jedno za drugim, sypały się już pióra. Roztopiony wosk skapywał do znieruchomiałego nagle morza. Ratunku! Zawołał Ikar. Runął w dół, machając rozpaczliwie tym, co pozostało po skrzydłach. Ledwie kilka piór trzymało się drewnianej konstrukcji. Synu! Wyszeptał zmartwiały z bólu i grozy Dedal. Patrzył na miejsce, gdzie nad Ikarem zamknęły się fale. Lecz poza paroma zmokniętymi piórami nie dostrzegł niczego więcej. Na pamiątkę tego smutnego wydarzenia morze, do którego wpadł Ikar, nazywa się Morzem Ikaryjskim. Możecie je znaleźć na mapie. Kto wie, może cień Ikara wciąż jeszcze ślizga się po spienionych falach.
Właśnie pod takim niebem wciąż nie wiem, czego nie wiem. Światło z kolejnym świtem ciągle nazywam życiem. które spokojnie toczy. Swą nieuchronność nocy. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Każdy choć jedno miejsce być może ma i chwilę. Gdy godnie ją przeżyje, bo nie ma co w marzeniach, spełnia się albo zmienia. Skłonni jesteśmy szukać do bram jego ciężkich puchar. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Spójrz, gwiazdy matowieją i niczym się nie mienią. Zwykliśmy je zaklinać i szczęście swoje mijać, bo w niebie, z którego dotąd nie wrócił nikt po pocu, wieczna sączy się struga. Przyjemnej wiary w cuda. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niech by zaszedł za daleko.
Zapraszamy do reklamy.